Daniel Sawicki, dzień dobry, witam w programie Sobota po dziewiątej, w programie, w którym podsumowujemy najważniejsze sprawy polityczne, społeczne ostatniego tygodnia. Dziś jak zwykle porozmawiamy z naszymi gośćmi. Będziemy mieli na linii sześciu gości w trzech parach. W pierwszej parze witam serdecznie panów. Są to pan Zbigniew Kościk, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
I pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie.
Witam panów bardzo serdecznie. Zacznijmy może od sytuacji, która dzisiaj wchodzi w życie, a mianowicie kolejne obostrzenia ogłosił premier Mateusz Morawiecki, a to oznacza między innymi zamknięte instytucje kultury, z kolei od poniedziałku szkoły, klasy 1-3 szkół podstawowych przejdą również w zdalne nauczanie. Sporo tych obostrzeń, wydaje się, że to jest taki chyba ostatni aspekt, jeżeli zakażenia przekroczą kolejną magiczną cyfrę, wtedy może dojść do narodowej kwarantanny. Panów opinie na ten temat. Proszę jako pierwszy pan Zbigniew Kościk.
No, panie dyrektorze, rząd analizuje oczywiście dane dotyczące sytuacji epidemicznej. Jesteśmy w tym tak zwanym okresie bezpiecznika. Kolejny etap to jest lockdown, taki narodowy. I tutaj, tak jak pan premier zresztą słusznie uważa, musimy rozważyć dwie wypadkowe, które niestety w pewien sposób się gdzieś rozjeżdżają. Czyli pierwsza to jest kwestia zamrożenia gospodarki i to się odbije bardzo nieprzyjemnymi skutkami na przyszłość, a z drugiej strony kwestia zabezpieczenia zdrowotnego Polaków i tej wytrzymałości i sprawności służby zdrowia. Myślę, że rząd postępuje tutaj w sposób bardzo właściwy. Te pięć tarcz, które się pojawiło dla gospodarki, dla przedsiębiorców, to jest kwota przeszło 150 miliardów złotych na stole. Teraz kolejnych 10 miliardach. No a także potrzebna jest tutaj taka odpowiedzialna postawa całej klasy politycznej, jeśli chodzi o namawianie Polaków do tego, byśmy te obostrzenia, szczególnie te, które zależą w pewien sposób od nas, czyli kwestia bezpieczeństwa, kwestia dezynfekcji, kwestia noszenia maseczek, żebyśmy tutaj po prostu byli solidarni z tymi działaniami. Sytuacja jest bardzo niedobra. Dzisiaj analizowałem te dane. Mamy ten poziom obecności wirusa, jeden z najwyższych w Europie. Są państwa, które przeszły już na pełen lockdown. My staramy się obronić przed tą sytuacją niekorzystną. Myślę, że jeszcze jeden element jest bardzo, bardzo istotny. Ja działam w sferze oświaty. Oczywiście dla nas także to przejście na to zdalne nauczanie nie jest sytuacją wymarzoną i korzystną. Jest jak jest, musimy w takiej sytuacji funkcjonować. Bardzo współczuję tym przedsiębiorcom, którzy w zasadzie muszą zawiesić swoją działalność, ale też myślę apel taki społeczny, żeby w tych dziedzinach gospodarki, w których jest potrzebny element solidaryzmu, żebyśmy jako ludzie, jako naród, społeczeństwo umieli stanąć na wysokości zadania, więc apeluję do tego, by kupować przez internet towary, dając, prawda, jakieś wytchnienie naszym przedsiębiorcom, żeby zamawiać tę gastronomię na wynos. No wszyscy musimy po prostu przejść przez ten trudny moment.
Bardzo dziękuję. Pan Arkadiusz Dąbrowski. Ja przypomnę tylko, że Teatr Lubuski uprzedził troszeczkę te obostrzenia i już z soboty na piątek, na wczoraj przeniósł swoją kolejną premierę, to jest Ożenek Gogola, i wczoraj odbył się ten spektakl. Tak sprytnie pan dyrektor Czechowski zarządził i ta premiera odbyła się dzień wcześniej właśnie ze względu na obostrzenia. Wspomniał pan Zbigniew Kościk, że 150 kolejnych miliardów ma być wprowadzone w gospodarkę w ramach pomocy przedsiębiorcom. Pytanie do Arkadiusza Dąbrowskiego, czy to słuszny kierunek, czy idziemy w dobrym kierunku zdaniem PSL-u?
Bardzo trudno teraz mówić, który kierunek jest słuszny, bo w zasadzie nigdy wcześniej nie zmagaliśmy się z taką katastrofą, jaką jest właśnie pandemia koronawirusa. W zasadzie to, co nas wszystkich w Europie zawiodło, to było myślenie, że po lipcu tworzy się jakaś nowa normalność, w której możemy bez większych obostrzeń funkcjonować z tym wirusem. Ja powiem, że sam czułem takie rozprężenie, kiedy spędzałem wakacje, jechałem nad morze, kiedy widziałem tłumy Polaków. Pamiętamy też wystąpienie pana premiera, kiedy mówił, że wirus jest w odwrocie i dominowało wśród wielu osób przekonanie, że mamy powolne wygaszanie pandemii i pozostało nam czekać w zasadzie tylko na szczepionkę. Chociaż przed nami była jeszcze druga fala zachorowań, o której mówili lekarze, o której mówili naukowcy, którą widzimy właśnie dzisiaj i pewnie czeka nas trzecia fala wiosną przyszłego roku. I wojna z wirusem się nie skończyła i ja powiem szczerze, że nie widzę światełka w tunelu, kiedy ta wojna miałaby się skończyć, bo wraz ze zwiększającą się liczbą osób zakażonych no, polskie władze wprowadzają kolejne restrykcje dla obywateli. No nie tylko polskie władze w zasadzie, bo też władze w każdym kraju, bo ten koronawirus przecież rozpowszechnił się po całym świecie. Czyli koronawirus w zasadzie wymusił takie nieznane wcześniej, obce współczesnym krajom demokratycznym, ograniczenia praw i wolności obywatelskich, bo w zasadzie dzisiaj ludzie, to jest taki też pewien eksperyment społeczny, że ludzie dzisiaj doświadczają, że władza ma wpływ na nasze życie codzienne. Wiele osób, które nie głosują, podaje jako argumenty właśnie kwestie takie, że polityka ich nie dotyczy, że oni się nie interesują, a dzisiaj każdy z nas doświadcza decyzji politycznych i w zasadzie no, trzeba wspomagać przede wszystkim gospodarkę i to jest właściwy kierunek polskiego rządu, że myśli o kolejnej tarczy, bo naprawdę relacje moich znajomych, które prowadzą działalność gospodarczą są dramatyczne i ledwo przetrwali ten lockdown wiosenny, kredytowali się, żeby po prostu utrzymać pracowników. Od dobrego pracownika dzisiaj przecież bardzo trudno na rynku, ale także, żeby mieć pieniądze na czynsze, na różne inne koszty związane z prowadzeniem działalności. Dlatego wszelka pomoc przedsiębiorcom jest potrzebna, bo po prostu oni drugiego lockdownu nie przetrwają.
A chciałem tylko spytać, czy pan również na pracy zdalnej tak zwanej w tej chwili funkcjonuje?
My funkcjonujemy na systemie zmianowym 50/50, żeby w przypadku wykrycia koronawirusa cała komórka nie szła na kwarantannę, idzie wtedy połowa komórki, a druga połowa może wtedy pracować. I dlatego,
czyli rotacyjnie tak.
Rotacyjnie z tygodnia na tydzień.
Dobrze, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Panowie, zmieniamy temat. Kolejna sprawa, którą chcielibyśmy dzisiaj poruszyć, to no powolne takie, można powiedzieć, wypalanie się protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To widać szczególnie w internecie, gdzie została pokazana wczoraj analiza ruchu i obserwacji internetowych właśnie tematu związanego z protestami. Pytanie do Arkadiusza Dąbrowskiego, przedstawiciela PSL-u. Czy mamy już do czynienia rzeczywiście z takim schyłkowym działaniem tych protestów? No i co pan na to, że Marsz Niepodległości, środowiska narodowe chcą jednak odbyć, chcą przejść ulicami Warszawy, a prezydent Warszawy no, jest przeciwny i swoje weto postawił, blokując ten marsz, powiedział, że nie wyda zgody. Pan Arkadiusz Dąbrowski.
Mamy do czynienia tutaj z dwiema różnymi rzeczami, przynajmniej w mojej opinii. Pierwszy to jest strajk kobiet, który to była taka akcja, kobiety się zebrały ze względu na to, że nie podobała im się decyzja Trybunału Konstytucyjnego. To była taka akcja spontaniczna. Wyszły na ulicę. Oczywiście później te strajki zaczęły przybierać dziwne formy, bo widok studentów pijących piwo i tańczących, jakiś strajk Halloween, strajk tańczący, to wypaczyło troszeczkę jakby przekaz, który płynął od kobiet oburzonych decyzją Trybunału Konstytucyjnego. stąd też te mniejsze zainteresowanie, bo po prostu strajk kobiet stał się także przykrywką dla skrajnie lewicowych środowisk, które chciały przemycić swoje hasła, między innymi legalizacja pełnej aborcji. I te jakby wypaczenie strajku, wypaczenie przekazu właśnie spowodowały inne środowiska i gdzieś ten główny przekaz, czyli w zasadzie wolność wyboru, decydowania, gdzieś przepadł w tym takim medialnym zgiełku. Stąd też właśnie te mniejsze zainteresowanie. Natomiast jeżeli, mówię, tutaj mamy do czynienia z taką jakby spontaniczną akcją kobiet, wyszły na ulicę, bo im się nie podobało, że ktoś chce decydować o ich ciele. Natomiast jeżeli chodzi o Marsz Niepodległości, oczywiście Marsze Niepodległości bardzo widowiskowe, każdego roku oglądam w Warszawie, ale nie jest to akcja jakby...
Niespontaniczna?
Spontaniczna, tak. Jeżeli rząd polski negował te marsze kobiet jako skupiska, w których rozprzestrzenia się koronawirus, no to nie róbmy tego marszu, on po prostu możemy się bez niego obejść. To nic się nie stanie tutaj. Wiadomym jest, że niepodległość naszego kraju, odzyskanie jej po 123 latach jest naprawdę kwestią bardzo ważną i warto krzewić tą tradycję, kulturę, historię, przekazywać ją kolejnym pokoleniom, ale jeżeli jeden rok ten marsz się nie odbędzie, to nic wielkiego się nie stanie.
Bardzo dziękuję. Pan Zbigniew Kościk. Czy rzeczywiście ten Marsz Niepodległości powinni sobie, mówiąc kolokwialnie, narodowcy w tym roku odpuścić te środowisko narodowe, bo wiadomo, że tam idą dziesiątki, a może nawet setki tysięcy ludzi przechodziły, więc to nie tylko środowisko narodowe, ale zwykli Polacy, obywatele utożsamiający się, pokazujący swój patriotyzm. Pan Zbigniew Kościk, bardzo proszę o opinię.
Panie redaktorze, zacznę od pewnej schizofrenii wielu samorządowców, chociażby pana prezydenta Trzaskowskiego, który z jednej strony tak radośnie biegał w tych marszach kobiet, prawda, a teraz uważa, że ze względów na epidemię trzeba zrezygnować z Marszu Niepodległości. Po drugie, panie redaktorze, wydaje mi się, że dzisiaj mamy sytuację Hannibal Anteportas. Mamy najważniejsze zagrożenie dla naszego pokolenia, a może od sytuacji powojennej. Mamy stan epidemiczny. W związku z tym no, każdy powinien mieć w głowie to, że ten wirus w takich sytuacjach się rozprzestrzenia w sposób wyjątkowo dla siebie korzystny. A więc tu ja będę apelował o mądrość tych naszych przyjaciół, którzy no, powinni, tak jak pan Arkadiusz twierdzi, w tym roku z tego zrezygnować. Ale, panie redaktorze, nie chciałbym też, żebyśmy się tak troszeczkę prześliznęli po tych wydarzeniach, które miały miejsce wcześniej. Już dzisiaj epidemiolodzy, zarówno związani z rządem, to dziwne, mówimy o epidemiologach związanych z rządem, lub niezależnych, wskazują na to, że tym skutkiem tych tak zwanych strajków kobiet był ogromny wzrost zawirusowań wśród naszych rodaków, szczególnie w wielkich miastach, tych, w których te protesty miały miejsce. Okazało się, że środowiska skrajnej, nawet nie lewicy, tylko po prostu lewacy gdzieś pod znaku Antify, wyprowadzili po prostu młodzież na tę swoistą taką paradę popierającą cywilizację śmierci. Ja się z taką polityką, z takim po prostu robieniem jakiegoś szumu absolutnie nie zgadzam. Myślę, panie redaktorze, że to także w pewien sposób moja porażka jako nauczyciela z wieloletnim po prostu doświadczeniem, że ci młodzi ludzie, często absolwenci naszych szkół, po prostu taką agresję przedstawiali, takie swoiste zdziczenie. No, jak można w ustach młodej dziewczyny, która ma kilkanaście czy dwadzieścia parę lat, słuchać wypowiedzi typu, że ona chciałaby, żeby aborcja była zabiegiem medycznym, żeby była usługą medyczną porównywalną do wizyty u dentysty. No doszliśmy do po prostu jakiegoś chwalenia cywilizacji śmierci i wszyscy musimy się w tym względzie
obudzić. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj media publiczne, ale także tygodniki katolickie pokazują bardzo piękne świadectwa nie tylko wiary, ale takiego człowieczeństwa. Przed chwilą miałem okazję wysłuchać świadectwa pani Agnieszki, która urodziła zdrowe, szczęśliwe dziecko. Dzisiaj Ania ma 5 lat, jest normalnie rozwijającą się dziewczynką. Nikt tej dziewczynce nie dawał szans na przeżycie. I też bije się w piersi i myślę, że tu cała klasa powinna uderzyć się w piersi. Także PSL, bo państwo rządziliście. My dzisiaj rządzimy. Może będziecie rządzili w przyszłości. Myślę, że tutaj większą troską trzeba obdarzyć te heroiczne matki, które zdecydowały się na poród, szczególnie dzieci z wadą Downa. Ten element pomocy państwa myślę, że był niewystarczający i jest niewystarczający.
Musimy powoli stawiać kropkę.
Przepraszam najmocniej, w takim razie trochę się zapędziłem. Przepraszam.
Musimy postawić już kropkę, nasz czas się skończył. Nasimi gośćmi w pierwszej parze byli pan Zbigniew Kościk, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam panie Arkadiuszu, wszystkiego dobrego państwu.
I pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Bardzo dziękuję.
Ja również pozdrawiam panie Zbyszku, pozdrawiam radiosłuchaczy, pana redaktora. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, a za chwilę kolejna para naszych gości. Witam kolejną parę naszych gości, a są w tej parze panowie Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
I pan Sławomir Kotylak, Koalicja Polska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Panowie, zacznijmy może od sprawy protestów, które powoli, można powiedzieć, tak wypalają się, są spokojniejsze, mniej ludzi na ulicach oraz o reakcji na wniosek organizatorów Marszu Niepodległości, którzy chcieliby ten marsz w Warszawie zorganizować oczywiście 11 listopada. Pytanie do pana Sławomira Kotylaka, czy to rzeczywiście zmierzch tych protestów już mamy przed sobą i czy ten Marsz Niepodległości powinien się pana zdaniem odbyć, skoro odbywały się przez kilka dobrych dni te protesty kobiet na ulicach polskich miast?
Panie redaktorze, teza moim zdaniem troszkę mocno naciągana z prostej przyczyny, a mianowicie gdy ktoś się chociaż trochę zajmuje tematyką ruchów społecznych i tego, co pobudza społeczeństwo do działania, to jasno można przeczytać w wielu publikacjach naukowych, że każda inicjatywa społeczna przechodzi swego rodzaju etapy. Pierwszy etap protestów to jest zawsze ten etap najgorętszy. On wynika z takiej bezpośredniej chęci zadziałania w sytuacji, która się nie podoba, powoduje rozbieżność zdań i de facto prowadzi do konfliktu pomiędzy dwoma stronami. I to jest zawsze ten najbardziej gorący okres. On trwa w jakiś czas, po czym przechodzi do kolejnych etapów. W chwili obecnej oczywiście protesty nie ustają, one przyjmują coraz to nową formę, ale nie można powiedzieć, że one wygasają. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Nadal mamy element, który doprowadził do wyprowadzenia wielu tysięcy Polaków na ulicę, czyli wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w zasadzie nie jest Trybunałem Konstytucyjnym. I to.
Jeżeli nie jest Trybunałem, element... czy to jest wyrok w takim razie?
No, używam pojęcia prawnego w stosunku do instytucji, która ma wadliwość prawną, tak? No, nie chciałbym tutaj wchodzić w dywagacje prawne, co jest wyrokiem, co nie jest wyrokiem. Określam to jako wyrok, dlatego że taka jest sentencja, natomiast podkreślam tutaj wadliwość prawną organu, który ten wyrok wydał. I dopóki ten wyrok będzie obowiązywał zaraz po opublikowaniu, myślę, że publikacja znowu sprowadzi tę kolejną fazę protestów, znowu podgrzeje, że tak powiem, społeczeństwo do tego, żeby aktywnie wyjść, zademonstrować kolejne. I każda taka sytuacja będzie powodowała co chwilę wzrost tego, bym powiedział, tej temperatury protestu, a potem chwilowe wyciszenie, bo przecież nie można. Ja uczestniczyłem w protestach i trudno byłoby mi codziennie wyjść i parę godzin spacerować po ulicach, choćby z powodów czysto rodzinnych czy czysto zawodowych, więc Tak jest, taka jest natura protestów, natomiast tak jak pan redaktor postawił tezę, że to coś wygasa, nie, panie redaktorze, myślę, że jest pan w głębokim błędzie, to nic nie wygasa, co najwyżej przenosi się w tą kolejną fazę protestów, która się charakteryzuje różnorodnością protestów, o czym wcześniej przedmówcy mówili. Mamy i protesty drogowe, czyli spowalnianie ruchu, i mamy protesty pod filharmonią w formie pewnych happeningów. Mamy protesty związane z wypowiedziami, z tym całą strefą, która się przeniosła protestu do mediów społecznościowych. W tych wszystkich miejscach ten protest nadal trwa. A jeśli chodzi o Marsz Niepodległości, no to powiem tak, nigdy nie byłem zwolennikiem tej formuły, która się od wielu lat marszów pojawiała, zwłaszcza chodzi tu o miasto stołeczne Warszawa. Wykorzystywany jest ten element narodowościowy przez określone grupy, bym powiedział nawet bojówki, w celu zaistnienia. To jest takie coroczne święto tego, jak można zaistnieć w sposób negatywny, wykorzystując bardzo pozytywne aspekty bycia Polakiem. Więc ja tego nie akceptuję. Znam bardziej cywilizowane formy niż Marsz Narodowościowców w Warszawie, wyrażenia tego, że jest się patriotą 11 listopada i to jest moje zdanie. Czy prezydent robi słusznie, że zabrania, biorąc pod uwagę pandemię i przepisy prawa, no nie ma innego wyjścia. Ktoś powie, a dlaczego w związku z tym dopuszczał protesty kobiet? Przypomnę, to były ruchy, że tak powiem, spacery kobiet, czy te protesty.
Czyli
kobiet,
spontaniczne ruchy są.
Były spontaniczne, zdaniem, nie były rejestrowane i tak dalej. Po prostu ludzie się skrzykiwali, wychodzili, nie dbając w tym materii, w tym momencie o formalną stronę zabezpieczenia takiego marszu. Natomiast Marsz Narodowościowców jest jako impreza cykliczna, bo przypomnę Państwu tą nieszczęsną ustawę, która wprowadziła obostrzenia dotyczące możliwości zgromadzenia się i przeprowadzenia marszów w określonych miejscach przez określone instytucje, czy też organy, czy też przedstawicieli przez okres kolejnych 3 lat. To jakby zabezpieczało możliwość, że tylko oni w tym czasie, w tym miejscu mogą prowadzić swoją działalność. W związku z tym, że narodowościowcy przez pewien czas zgłaszali ten swój marsz, stąd ustawa jakby nałożyła już możliwość dla nich zabezpieczenia sobie tego marszu ulicami Warszawy w każdym kolejnym roku, co w rezultacie no, prowadzi, że dzisiaj mamy Marsz Narodowościowców, którzy oni muszą zgłosić i miasto słusznie, moim ocenie, ze względów sanitarnych, prawnych, nie wyraża zgody na przeprowadzenie tego marszu.
Dobrze, bardzo dziękuję za wypowiedź. Pytanie w takim razie do pana Krzysztofa Kaliszuka, ponieważ w Zielonej Górze również odbywały się spotkania, marsze, protesty kobiet. Jednak w Zielonej Górze przebiegały one stosunkowo spokojnie, oceniając to, co, czy porównując do tego, co działo się rzeczywiście w całym kraju. Pan prezydent Kubicki nawet zaapelował do organizatorów, aby nie dochodziło do takich sytuacji, jak dochodziło w Polsce, gdzie podchodzono pod kościoły. U nas protestujący chcieli podejść pod, przypomnę tylko, dom biskupi. Na szczęście było spokojnie. Jak to wygląda w ocenie pana Krzysztofa Kaliszuka? I również proszę o odniesienie się do chęci z organizacji Marszu Niepodległości przez Środowisko Narodowe w Warszawie.
No cóż, protesty kończą się, ponieważ przywódczynie strajku kobiet pokazały swoje prawdziwe, skrajne lewicowe oblicze. O przedstawieniu swoich postulatów, a więc aborcji na życzenie, de facto wypowiedzenia konkordatu, bo wyprowadzenie religii, przestanie finansowania jej pokazuje tak naprawdę, że dzisiaj nie może czy Platforma, czy PSL poprzeć takich postulatów. Większość społeczeństwa też nie akceptuje tych oczekiwań. Dlatego też nie sądzę, aby w najbliższych dniach czy tygodniach te protesty były na większą skalę prowadzone, co jest też i bardzo dobre, ponieważ no, mamy to zagrożenie zakażenia się podczas tego typu zgromadzeń i dla mnie nieważne jest to, co kolega powiedział, że to był spacer, a tam będzie marsz. No, marsz czy spacer, tak czy inaczej, zgromadzenia ludzi powodują niebezpieczeństwo zakażenia się i uważam, że tak jak był apel rządu, aby te protesty przenieść do sieci i też apel do tego, apel do z tych narodowych naszych środowisk, aby w tym roku nie przeprowadzali w takim zakresie swojego marszu jest właściwy, bo w sumie chodzi o to, żebyśmy nie doprowadzili do tego, aby przejść tą barierę 30 tysięcy zakażeń, po której, jak mówią eksperci, możemy mieć już bardzo poważny problem z zapewnieniem opieki zdrowotnej dla osób chorych.
Rzeczywiście od soboty, czyli od dzisiaj, wchodzą w życie kolejne obostrzenia. Chciałem w tym momencie poruszyć jednak zupełnie inny temat, który bezpośrednio może nie dotyka nas, ale wiele osób interesuje się tym tematem w Polsce, a mianowicie o wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump wydaje się, że najprawdopodobniej będzie musiał uznać swoją porażkę. Prezydentem może zostać Joe Biden. Pytanie do panów, co to może oznaczać dla Polski? Jakie konsekwencje, jakie skutki wybór Joe Bidena będzie ciągnął za sobą w stosunku do naszego kraju? Proszę pan Krzysztof Kaliszuk.
No cóż, przede wszystkim omawiając kwestię wyborów w Stanach Zjednoczonych, to powiedzmy sobie jasno, wybory te odbywają się w szczycie pandemii. Tam nikt z polityków nie opowiada, że ktoś komuś funduje wielką liczbę zgonów. A przypomnę sobie, że nie tak dawno, w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, czy to bezpośrednia próba przeprowadzenia wyborów w Polsce, czy korespondencyjna, nazywana była w bardzo sposób kategoryczny. Jak dzisiaj widać, korespondencyjne wybory są bardzo bezpieczne. 2/3 Amerykanów skorzystało z tego, około 100 milionów. No, rekordowa frekwencja. Prawdopodobnie, bo widzimy, że w 5 liczonych stanach, w 4 ma przewagę Biden, a tylko w jednym Karolinie Północnej Trump. Wynika z tego, że to John Biden zostanie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. W przeciwieństwie do tego, co często tutaj mamy w naszych mediach przedstawiana, jakoby miała się zmienić polityka. No, administracja Stanów Zjednoczonych rzadko zmienia bardzo ostro swoją politykę, dlatego uważam, że niewiele się zmieni, czyli kraj nasz, Polska, będzie dalej mocno, jeśli chodzi o tą stronę militarną, będzie bardzo dobrze przez Stany Zjednoczone widziany. Pewno też i nie przywrócone zostaną wizy, a więc nie sądzę, aby się cokolwiek zmieniło w kategoriach współpracy Stanów Zjednoczonych i Polski.
Dopytam tylko, uważa pan, że nadal będziemy takim przyczółkiem, taką tutaj wschodnią rubieżą dla Stanów Zjednoczonych w tym rejonie świata?
Ależ oczywiście to wynika chociażby z tego, że Polacy w większości popierają obecność wojska amerykańskiego w naszym kraju, co w pozostałych krajach Europy jest bardzo problematyczne. Polska też chce współfinansować na poziomie 2% budżetu, jeśli chodzi o budżet obrony, a więc to są dwa elementy, które pozwalają być pewnym, że nadal ta polityka Stanów Zjednoczonych będzie w zakresie szczególnie militarnym w Polsce kontynuowana.
Bardzo dziękuję. Pytanie do pana Sławomira Kotylaka. Rzeczywiście, jak mogą wyglądać te kontakty polityków czy rządu polskiego ze Stanami Zjednoczonymi? Bo ja przypomnę tylko, że Joe Biden na pewnym etapie kampanii wyborczej w USA pozwolił sobie porównać czy upostawić Polskę niemal w jednym szeroku z Białorusią. Dziwne stwierdzenie, wydaje się, więc pytanie, czy to nie wpłynie na kontakty polsko-amerykańskie?
Widać, że Biden jest dosyć dobrze poinformowany, bo wie o naszych problemach z praworządnością. W związku z tym, przyrównując nas do Białorusi, oczywiście pewnie nie miał na myśli tych samych problemów związanych z wyborami, bo u nas wybory jednak odbyły się z poszanowaniem wartości demokratycznych na Białorusi, nie, ale praworządność jest naruszana w innych aspektach naszego życia. W związku z tym to porównanie z jego punktu widzenia wydawało się trafne. Ale nie jest kwestią tego, jak się używa porównania, tylko co jest przyczyną takich porównań. I tutaj myślę, że Joe Biden po objęciu stanowiska, bo w zasadzie już chyba większość komentatorów zgadza się, że pomimo jeszcze braku wymaganej liczby elektorów zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, w swojej polityce, myślę, nie będzie zaostrzał kursu względem Polski. Dlaczego? Z prostych przyczyn. W sferze militarnej jesteśmy partnerami. W sferze gospodarki jesteśmy partnerami coraz mocniej powiązanymi, choćby przez zakupy dla wojska na wielomiliardowe kwoty, gdzie negocjowany jest offset, co w konsekwencji doprowadza do jeszcze większego zacieśnienia wymiany gospodarczej pomiędzy krajami. Natomiast w sferze politycznej myślę, że jeżeli się nie zatrzyma na obecnym poziomie stosunków bilateralnych, to te stosunki bilateralne w mojej ocenie mogą być lekko stonowane. To znaczy nie będzie tylu wizyt prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce i prezydenta Polski w Stanach Zjednoczonych, którą obserwowaliśmy podczas kadencji pana Trumpa. W związku z tym będzie to też odbierane na arenie międzynarodowej, podejrzewam, jako właśnie wyraz niezadowolenia z sytuacji, która ma miejsce w naszym kraju, związana z praworządnością. Zresztą echa nie tylko wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych i praworządności będą tutaj dominowały, również te działania, które podejmują rządy krajów zachodnich, w tym Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, gdzie, jak już wiemy, dochodzi do w zasadzie wynegocjonowania warunków uzależnienia wypłat środków unijnych od kwestii praworządności. Więc tutaj te elementy, o których mówił Joe Biden, w połączeniu z innymi jednostkami decyzyjnymi, że tak powiem, czyli Komisja Europejska, Parlament Europejski, no powodują, że jednak ten głos będzie coraz bardziej słyszalny, wyrażający pewien niepokój i stwierdzenie, że nie tędy droga, drodzy Państwo. Należy się zastanowić i zweryfikować działania, które podejmujecie, i to są słowa, które będą kierowane do naszego rządu.
Panowie, bardzo dziękuję. Musimy już kończyć.
Jeszcze jedno zdanie
dosłownie.
No naprawdę, no działalność polityczna nie polega na tym, żeby marzyć o zwycięstwie, myśląc tylko ulica i zagranica. A to niestety cechuje dzisiejszą opozycję.
No nie jestem tak do końca przekonany, bo jeżeli inne narzędzia zawodzą, to pozostają tylko i wyłącznie takie, a nie inne formy wyrazów sprzeciwu. Zapraszam prezydenta, żeby kiedyś wziął udział w manifestacji i posłuchał tego, co mówią mieszkańcy.
Ale ja nie popieram tych postulatów.
Wysłuchaniu i zrozumieniu drugiej strony.
Panowie wymienili między sobą jeszcze ostatnie zdania. Musimy naprawdę już kończyć. Bardzo dziękuję panom za dzisiejszy udział w programie. Pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry, dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Pan Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, dziękuję.
Dziękuję, życzę Państwu miłego weekendu.
Dziękujemy, a za chwilę kolejna para naszych gości. Witam kolejną parę naszych gości, a są nimi pan Eneasz Gawora, Konfederacja. Dzień dobry. I pan Piotr Tykwiński, Lewica. Witam.
Witam państwa serdecznie, witam panie redaktorze.
Dzień dobry panom. Zacznijmy może od sytuacji pandemicznej w kraju. Od dziś kolejne obostrzenia. Mamy dalszy rozwój pandemii. 27 tysięcy, wczoraj 27 tysięcy kolejny raz zakażeń. Pytanie do pana Piotra Tykwińskiego. Czy to już ten ostatni etap, a po nim będzie tylko rzeczywiście całkowite zatrzymanie gospodarki, zupełne odosobnienie? Jak to w pana oczach wygląda, pan Piotr Tykwiński?
No, trudno jest przewidywać, jak to wygląda, dlatego że z dnia na dzień zmieniają się ilości przeprowadzanych testów. Raz tych testów jest 60 parę tysięcy, innym razem, tak jak wczoraj, ponad 80 tysięcy. W związku z tym dobrze, że ilość tych sprawdzeń, tych testów rośnie, natomiast trudno jest przewidzieć, czy będziemy dalej mieli ten rozwój straszliwy pandemii. Natomiast
wiele na to wskazuje.
Natomiast jestem zdumiony tymi krokami, które podejmuje rząd, bo jest to, przypomina to takie miotanie się w klatce i zupełny brak pomysłu na to. No jeśli słyszymy, że targowiska mogą funkcjonować, że giełda w Zielonej Górze, na którą się zaprasza również za pośrednictwem pana radia do uczestnictwa, czyli tłumy ludzi, które są na takiej giełdzie, no to przepraszam, czym się różni giełda w Zielonej Górze czy targowisko od galerii handlowej, w której już ostatnio było pustawo, bo ludzie po prostu zwyczajnie zaczynają się mocno obawiać. czym to się ale różni giełda jest od na dworze muzeów, też, to które może nie mogą funkcjonować, czy od innych wystaw artystycznych. To są zupełnie absurdalne działania, niespójne, nieskoordynowane.
Dobrze, bardzo proszę pana Jana Gaworę również o opinię na ten temat, bo od być może będziemy mieli do czynienia z taką narodową kwarantanną, co zapowiadał pan premier, jeżeli dalej w tym kierunku pójdzie ilość zakażeń, jeżeli te zakażenia rzeczywiście będzie ich coraz więcej. Przedstawiciel Konfederacji, bardzo proszę o opinię na temat pandemii.
Dziękuję panie redaktorze. Może zacznę od takiego wątku tu naszego lokalnego, w pewnym sensie lubuskiego. Były ostatnio artykuły w mediach lokalnych, internetowych, ja też bardzo wiele takich przypadków znam, że tu w województwie lubuskim, nie wiem jak jest w innych częściach Polski, ludzie czekali na wyniki testów po 10-11 dni. Okazuje się, że w tym czasie byli cały czas w kwarantannie i, że tak powiem, odsiedzieli kwarantannę, niestety bez względu na to, czy mieli wynik pozytywny czy negatywny. Gdy, jakby tego było mało, to okazuje się, że przepisy jak zwykle nie nadążają za życiem i od otrzymania nie wymazu, zrobienia, ale od otrzymania wyniku pozytywnego dostaje się izolację. I teraz ludzie, którzy już przesiedzieli 11 dni w domu i gdyby mieli wynik na drugi dzień, już byliby w tym momencie po izolacji, odsiedzieli 11 dni i teraz od nowa liczy im się kolejne 10 dni izolacji, kiedy już odbyli kwarantannę, czyli ludzie są po 3 tygodnie zamknięci w domach, którzy już mogliby dawno pracować, wrócić do jakiejś aktywności w ogóle, nie wiem, wynieść śmieci, zrobić te zakupy, odwiedzić aptekę, pójść do pracy, tak? Zobaczyć się z rodziną, z dzieckiem i myślę, że to jest kolejny tutaj kamyczek do ogródka, bo wystarczyłoby, żeby przepis mówił, że liczy się ten okres izolacji czy kwarantanny od dnia zrobienia testu, a nie od wyniku. Oczywiście nikt nie przewidywał, że będzie się na wyniki czekać prawie 2 tygodnie w niektórych przypadkach, tak? Natomiast co do lockdownu, to ten lockdown praktycznie on już w większości jest. No już mało która branża może normalnie pracować. Przecież już nie mamy kin, restauracji, nie mamy siłowni, nie ma branży eventowej. Wczoraj był protest partii Konfederacja w Warszawie, na który zjechali się przedstawiciele różnych branż, od rolniczej poprzez właśnie wszystkie, które wymieniłem. I no nie wiem, czy generalnie umówmy się, lockdown już jest, tak? Także a ruchy rządu, zgadzam się z panem Piotrem, przypominają jakieś takie ruchy pozorowane, żeby pokazać, że coś się robi. Prawda, może od jutra zakażemy sprzedaży kebabów po 19, a może coś innego, prawda, i troszkę jak w losowaniu totolotka, żeby nie było, że rząd nic nie robi.
Dobrze, panowie, to może w takim razie przejdźmy do kolejnego tematu w związku z tym, że jest tak duża ilość zakażeń. Panowie no, krytykują działania rządu. Czy zatem w dobie rozwijającej się pandemii powinny dalej odbywać się protesty pań i czy Marsz Niepodległości powinien się odbyć, a może jakiś spacer związany z tym, podobnie jak w formule takiej, przecież odbywają się też te protesty i spotkania. Bardzo proszę o opinię pana Eneasza Gaworę z Konfederacji.
Jeśli chodzi o Marsz Niepodległości, to on w różnych latach napotykał na różne problemy i pani Gronkiewicz-Waltz próbowała go zakazać. Myślę, że marsz zawsze się odbywał i będzie się odbywał. Natomiast
ale jeżeli zostanie zakazany, bo Rafał Trzaskowski powiedział, że nie będzie wydawał zgody.
A pan Trzaskowski może sobie zgody nie wydawać. Zobaczymy, czy on się nie odbędzie. Pan Trzaskowski to dużo może sobie chcieć i pan Trzaskowski dużo chciał i dużo mu już nie wyszło, więc jakby to w ten
sposób legalnie komentuje. Wybranym prezydentem Warszawy, więc może wydać taki zakaz, prawda?
No dobrze, no... Mówię, pan Trzaskowski może wydać zakaz, a zobaczymy, czy marsz się odbędzie. Natomiast nawiązując do tych protestów, które się odbywają, myślę, że szkoda, że one zostały tak niepotrzebnie podpięte pod jedną opcję polityczną i nie potrafili przedstawiciele tych protestujących spowodować, żeby to był taki ogólnonarodowy zryw od lewa do prawa, bo myślę, że na tym się traci, tak? Bo bardzo wiele osób z początku popierało te postulaty, bardzo wiele osób utożsamiało się z tym buntem, bo już różne środowiska mają dosyć tego, co pan Kaczyński i jego świta w tym kraju sobie pozwalają. Natomiast atakowanie kościołów, natomiast takie postulaty skrajnie lewicowe i dawanie tam loga lewicy i tak dalej, zmniejsza niestety poparcie dla tych protestów, powoduje, że one są coraz mniej poważnie traktowane. Natomiast też bardzo zasmuciło mnie to, jak zobaczyłem, że wicepremier Kaczyński, który jest zwierzchnikiem między innymi policji czy innych resortów siłowych, zamiast w swoim orędziu rodem jak ze stanu wojennego zapowiedzieć, że policja, państwo zajmie się, uspokoi sytuację, że państwo jest na miejscu i ogarnie ten problem, wezwał sympatyków i członków PiS-u do de facto burt ulicznych przeciwko, namawiał ludzi, obywateli do walk między sobą. Także no to było też dla mnie smutne i trochę przerażające, szczególnie w tej sytuacji, gdy brakuje miejsc w szpitalach, wyprowadzanie ludzi na ulicę i prowokowanie ich do bujek pod kościołami.
Musimy postawić
jedna i druga
tutaj...
strona tutaj się nie popisały. Dziękuję.
Musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Tykwiński, czy Marsz Niepodległości powinien się odbyć, ponieważ jego organizatorzy twierdzą, no jeżeli wychodzą na ulicę protestujące kobiety w sporej ilości, to dlaczego my nie mielibyśmy mieć prawa do tego, aby ten marsz rzeczywiście się odbył? I rzeczywiście są takie opinie, że jeżeli będzie zakazany marsz, to może odbyć się na przykład spontaniczny spacer. Pana opinia na ten temat?
No przed chwilą wysłuchaliśmy apelu pana Eneasza do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego o użycie siły i o zaprowadzenie porządku, więc jeśli pan Kaczyński posłucha apelu Konfederacji, no to rzeczywiście użyje wojska, użyje policji i środków przymusu bezpośredniego i zapewni praworządność w Warszawie, ewentualnie w innych miastach. No jeśli chodzi o pana prezydenta Trzaskowskiego, to przede wszystkim uważam, że nie wolno podchodzić, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, z takim lekceważeniem do prawa. No jednak prezydent miasta wydaje takie decyzje. W tym wypadku nie miał innego wyjścia, dlatego że sanepid nie wydał zgody na ten marsz. Tak jak było powiedziane to wcześniej, to jest impreza masowa, cykliczna, która jest obwarowana przepisami. To, co tutaj tak nieprecyzyjnie zostało określone jako te spontaniczne marsze, jako spontaniczne spacery, czy obojętnie jakbyśmy to nazwali, to jest rzecz dozwolona w prawie i mówi się o tym, że bez zgłaszania gdziekolwiek ludzie spontanicznie mogą taką akcję zorganizować. Oczywiście jesteśmy w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i trzeba to brać pod uwagę, dlatego tutaj środowiska lewicowe nie namawiały, nie kierowały tymi marszami, bo były to demonstracje w całym kraju zupełnie spontaniczne. Natomiast w Zielonej Górze spotkaliśmy się z przykładem skandalicznym. Tak? Liceum numer 3, które ja ukończyłem i uwielbiałem, jak do niego chodziłem, bo była to świetna szkoła, w tej chwili kierowane przez fanatyka prawicowego pana Kościka, donosiciela, który na własnych uczniów postanowił donieść, postanowił współpracować, tak jak, nie wiem, nie chcę używać jeszcze większych porównań, ale to po prostu jeden wielki skandal.
No ja tylko przypomnę, że pan Kościk musiał odpisać na pismo, które zostało do niego skierowane. To nie jest taka sytuacja do końca, jak została przedstawiona.
Że ludzie mają prawo wyrażania poglądów, że żyjemy w demokratycznym kraju, i że tego rodzaju...
A uważa pan, że ci ludzie powinni zostawić szkołę i pójść w godzinach szkoły na ten protest? Bo tu chodzi o te godziny, gdzie powinny być w szkole. Tylko o to chodziło.
No protesty były po południu, więc trudno...
Nie, tam chodzi o jeden dzień, gdzie...
O godziny szkolne, tak czy inaczej...
Nie, jeden dzień, gdzie był protest...
I pisanie w tym duchu to skandal.
Nie. Rozumiem pana opinię, szanuję ją, natomiast tam chodziło o sytuację, gdzie jeden dzień, gdzie panie nie szły do pracy, poprosiły o wolne i uczniowie również postanowili wtedy nie pójść na zajęcia szkolne. I tu chodzi o ten rzeczywiście jeden dzień, bądźmy uczciwi i tak to rzeczywiście nazwijmy, ale chciałem jeszcze spytać, czy pan dopuszcza, że środowiska narodowe zrobią taki spontaniczny spacer w Warszawie 11 listopada?
Ale czy... to tak jak panie redaktorze, powiedział pan Eneasz, tak? No zobaczymy, co się 11 listopada wydarzy. Można tylko apelować o rozsądek. Mam nadzieję, że ci wszyscy ludzie mają w sobie sporo rozsądku. I tak jak premier apelował do osób buntujących się przeciwko jego władzy i przeciwko władzy PiS-u, żeby przenieść swoją aktywność do internetu, żeby przenieść tą aktywność w inny, bezpieczny sposób ją wyrażać. Tak samo tutaj należy zaapelować do tych ludzi, żeby w inny sposób, bezpieczny dla nas wszystkich, zademonstrować swoje poparcie, swoją miłość dla naszej ojczyzny.
Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszy występ w naszym programie. To był program Sobota po 9. Za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję bardzo. Życzę Państwu wszystkim miłego weekendu i żałuję, że nie mogliśmy porozmawiać jeszcze o wyborach w Stanach Zjednoczonych, ale Joe Biden wygra. I będzie
nasz
to
czas się skończył. Bardzo dziękuję panom za udział. Jeszcze raz do usłyszenia.
Do usłyszenia.